Unia Europejska z całą pewnością jest instytucją, która kiedyś była śmieszna, a teraz jest groźna. I za komuny też się mówiło, że dzięki władzy komunistycznej teraz nagle mamy kanalizację. Pytanie, jak byśmy się rozwinęli, gdyby nie ograniczenia ze strony Unii Europejskiej. Socjalizm równo każdemu nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Nie opłaca się ludziom podjąć pracy, bo oni więcej z różnych socjali wezmą niż pracując. Mało kto sobie zdaje sprawę, że żołnierze, którzy bronią teraz granicy z Białorusią, czy patrolują powiedzmy, im brakuje śpiworów, brakuje zwykłych hełmów, jak żule na działce tam siedzą. Mimo to, że mamy ten socjalizm, biurokrację, która utrudnia nam życie, rozwijanie się, ale jest pięknie i nie spieprzmy tego.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie. Konrad Berkowicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprezes partii Nowa Nadzieja, członek Rady Liderów Konfederacji, zwolennik gospodarki wolnorynkowej. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i z nami poseł na Sejm Rzeczpospolitej Konrad Berkowicz. Witam Cię serdecznie.
Witam.
I na początku ja chciałem wyjaśnić okoliczności tego spotkania, ponieważ zrobiło nam się wstyd ostatnio. Obserwujemy nowe, mądre pomysły Unii Europejskiej. Zrobiło nam się wstyd, że jeździmy w tym programie takim samochodem, który tam pali powyżej 20 na 100. Było to tak żenujące, że nie mogliyśmy tego znieść dłużej. Apel Ursuli von der Leyen po prostu złapał nas za serce i tak oto znalazło się rozwiązanie. Powiedz coś nam o tym rozwiązaniu, bo dziś nagrywamy trochę inaczej.
No, historyczna chwila, bo prezentujemy pierwszy w historii samochód zeroemisyjny. Inspiracją była Róża Thun, europosłanka, która powiedziała mi, że jak biedaczki nie stać was na elektryki, to sobie skonstruujcie samochody zeroemisyjne. Wtedy przypomniała mi się bajka z dzieciństwa i proszę, słowo stało się ciałem. Mamy samochód zeroemisyjny, to jest bardzo wysoka technologia, bo on ma w ogóle dynamiczną, zmienną moc silnika. To są albo dwie nogi mechaniczne, albo cztery nogi mechaniczne, w zależności od tego, ile jest pasażerów. Także moc silnika się dostosowuje do ilości pasażerów. On nie ma, to jest akurat podobne do samochodów marki BMW, on nie ma kierunkowskazów, ale to nie jest przypadek, bo on nie potrzebuje kierunkowskazów, dlatego że znowu ma wysoką technologię naprowadzania, taką multifunkcyjną. Chodzi o to, że tutaj kierownica jakby nie działa, ona jest bardziej do trzymania rąk, żeby było wygodnie, ale to dlatego, że system naprowadzania, jak Einstein powiedział, najprostsze rozwiązania są najlepsze. Polega na tym, że stawiamy na początku samochód w kierunku, na przykład Brukseli, bo jedziemy do Brukseli, wsiadamy i już jest nawigacja i jest wytyczona droga, nawet nie trzeba kierować, prawda? Tylko po prostu jedziemy prosto. I też jest znowu mniej emisyjny kierowca, mniej się zmęczy, bo nie musi tam krótsza droga, prawda? Także tutaj wszystko działa doskonale, ale to może wsiądziemy i zaprezentuję, jak to działa.
Zdecydowanie.
No to jedziemy.
Ruszamy. Mamy napęd na cztery.
Tak, napęd na
czuć
cztery.
Czuć tę moc i czuć tą stabilność właśnie napędu na cztery, że się raczej nie wywali.
Tutaj ja mam prawie 2 metry wzrostu, więc test dwumetrowca jest zaliczony, o, prawda? No i hamowanie też jest manualne, że tak powiem. Także myślę, że hasło BMW Radość z jazdy teraz przejdzie na ten model.
Od dziś nagrywamy tylko w tym. Okej, jesteśmy już jednak w Rolls-Royce, ponieważ kierowca stwierdził, że będzie jechać Rolls-Royce'em, bo nie ma dzisiaj tyle siły w takim słońcu. Także jednak jesteśmy tutaj, więc jeszcze raz ja Was witam serdecznie i na początku może taka informacja, skąd dzisiaj taki temat. No, temat będzie unijny, bo będziemy rozmawiać na pewno o Unii, o tym, co się dzieje w Polsce i co może się wydarzyć w Unii Europejskiej w najbliższym czasie, a temat dlatego jest pilny, ponieważ są wybory do Europarlamentu i pomyślałem sobie, że fajnie by było zagadać z kimś, kto się polityką zajmuje i kto jest kandydatem, żeby opowiedział, jak to wszystko widzi, jak to działa. Generalnie wydawało mi się, że można by wziąć dowolną osobę z różnej partii, żeby poznać różne poglądy, ale później stwierdziłem, że to nie jest mój styl, żeby brać kogoś, z kim się skrajnie nie zgadzam i wysłuchiwać głupot, a potem atakować jeszcze, bo dziwnie bym się czuł zapraszając kogoś do programu, a potem punktując jego absurdy, więc stwierdziłem, że automatycznie parę partii odpadło. Z tych, które zostały nielicznych, stwierdziłem, że mogę zaprosić tylko kogoś, kto nie ma w historii regularnej zmiany zdania co 2 tygodnie w zależności od sondaży. I w zasadzie została mi tylko wasza partia w tej sytuacji, niestety. Albo stety, no nie wiem, zależy jak dla kogo. No a że twoją pracę obserwuję tak naprawdę od lat i twoje happeningi, które są fajne, ze smakiem i zwracające uwagę na różnego typu problemy, jak ostatnio uszka, które przekazali panu Hołowni. Przeciekawa sytuacja, która właśnie inspiruje do zastanawiania się nad pewnymi rzeczami, o których na pewno chciałbym dzisiaj porozmawiać. No i stąd taki wybór, mimo że może nie jestem z tego samego okręgu, z którego ty startujesz, więc ja na ciebie fizycznie niby głosu nie mógłbym oddać, aczkolwiek o tym jeszcze pogadamy, bo słyszałem, że to trochę inaczej działa, ale cieszę się, że w końcu możemy się poznać i że można będzie dziś posłuchać jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia do tego, co się w Unii w ostatnim czasie dzieje. Więc teraz jeszcze raz już oficjalnie się witam. No i co?
Dzień dobry Państwu.
Nie jest Ci jakoś niewygodnie w tym samochodzie takim spalinowym jednak?
No, czuję pewne wyrzuty sumienia, no ale co zrobić? Jak widać było, tam później się ścigaliśmy, no to jednak rozwój jest wolniejszy, więc jest po prostu bezpieczniejszy, a zgodnie z nowymi pomysłami, żeby do 30 km na godzinę ograniczyć prędkość, no to powinniśmy jednak może jeździć rozrojsem.
To ja zadam pytanie na początek z grubej rury. Czy Unia Europejska Anno Domini 2024 to jest jakiś straszny paździerz? Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których Was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do 2 aplikacji, jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę, a ponadto aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji LingoMouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl.
Żeby była jasność, ja zawsze byłem za tymi ideami Unii Europejskiej, które głoszono, kiedy namawiano do wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli swobodny handel między państwami, swobodne podróże między państwami, czy taka wspólnota wolnych ojczyzn. Nawiasem mówiąc, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to na zasadach traktatu z Maastricht, który dawał nam tylko jeden głos mniej niż takie państwa jak Francja i Niemcy, czyli mieliśmy 93% siły głosów największych państw. I później, co ciekawe, Jarosław Kaczyński wynegocjował, ale Kaczyński podpisał traktat lizboński, który pozbawił nas weta w wielu sprawach i bardzo osłabił siłę naszego głosu. I co ciekawe, wtedy nawet Donald Tusk, bo wspominałeś tu o zmienianiu zdania i tak dalej, wtedy nawet Donald Tusk mówił, jeszcze ten stary, liberalny, wolnorynkowy Donald Tusk mówił, że jak można popierać coś, co nas tak osłabia, no a teraz jest jeszcze gorzej, bo za chwilę nie będziemy mieli prawa weta w tych sprawach, w których to prawo weto nam zostało. No, Unia Europejska z całą pewnością jest instytucją, która kiedyś była śmieszna, a teraz jest groźna. Kiedyś była śmieszna, no bo śmialiśmy się, że marchewka jest owocem, prawda, że ślimak jest rybą, że tam instrukcje korzystania z drabiny biurokraci tworzą na kilkadziesiąt stron i setki, tysiące innych dokumentów za nasze pieniądze. To przykre, no ale przynajmniej jeszcze nam nie utrudniało tak życia. Teraz robi się groźnie, bo zaczyna wchodzić w sprawy, które dotyczą naszego codziennego życia. Tak drobne jak tam plastikowe słomki czy nakrętki i tak poważne jak zakaz samochodów spalinowych, likwidacja rolnictwa, przemysłu czy relokacja imigrantów.
No właśnie, bo tu to, co jest zastanawiające w tych ostatnich posunięciach Unii, że niektóre takie posunięcia odgórne, które wpływają na Polskę, jak blokada CPK i tak dalej, no to wiadomo, że to jest w interesie Niemiec, więc jakaś logika za tym idzie biznesowa, można powiedzieć. Natomiast tak jak z tymi autami elektrycznymi, w których Niemcy chciały być liderem światowym, no ale chyba raczej nie będą i wychodzi na to, że to jednak Chiny. W OZE to samo miało być, niemieckie wetraki, nie wiadomo co. Wychodzi na to, że to jednak Chiny. Czy Unia Europejska dzisiaj podejmuje decyzję dla dobra Chin?
No właśnie, to jest ciekawe pytanie, które ja sobie zadawałem w trochę innym kontekście, jeszcze zanim udało się w końcu wejść do Sejmu, tam 5 lat temu pierwszy raz. To znaczy, często sobie zadawałem pytanie, czy ci ludzie, którzy to mówią to, co mówią, te głupoty robią to, co robią, czy to są raczej cwaniacy, którzy oszukują, że tak myślą, czy raczej wariaci, którzy w to wierzą, tak? Jak wszedłem do Sejmu, no to już mam diagnozę taką, że jest mała grupa cwaniaków, która realizuje jakieś tam interesy i większość wariatów, którzy rzeczywiście wierzą w to, co mówią. I wydaje mi się, że w Unii Europejskiej ta proporcja jest jeszcze gorsza w pewnym sensie, że tam wariactwo wygrywa, bo rzeczywiście no, takie rzeczy jak to, że nagle wstrzymujemy budowę CPK w Polsce, CPK, o której mieliśmy ekspertyzy już w 2003 bodaj roku pierwszą ekspertyzę. W 2011 za rządów Tuska była największa za parę milionów ekspertyza, która jak wszystkie inne ekspertyzy mówiły, że oczywiście to się opłaca, no a nagle się blokuje. To oczywiście ze względu na interes Niemiec, które miałyby tutaj konkurencję, ale też się właśnie blokuje, czy opóźnia budowę elektrowni jądrowej, tak? Też właśnie to prawo weta, które znów jest w interesie Niemiec, więc rzeczywiście to są rzeczy, które są, można jakoś wręcz lobbingowo uzasadnić, natomiast widać, że Unię Europejską rzeczywiście przejęli już tacy no, grubi wariaci, którzy dla ideologii tego klimatyzmu, dla rozmaitych wariackich, nowoczesnych ideologii potrafią samą siebie jako Unię Europejską, nie tylko poszczególne słabsze państwa, ale samą siebie orać, że tak powiem. No efekt jest taki, że mało kto sobie zdaje sprawę, ale Unia Europejska jako Unia Europejska miała tam 22% większy rynek niż Stany Zjednoczone 15 lat temu, teraz ma 8% mniej. Firmy europejskie rozwijają się 40% wolniej niż amerykańskie choćby, a i tak porównujemy do Stanów, które i tak wyhamowują swój rozwój, bo tam też zaczyna się źle dziać, a w porównaniu do rozwoju Chin czy takich krajów to jest nie do pomyślenia. Ja zwracam uwagę, często się mówi, że tu Polska od kiedy jest w Unii, to się tak rozwinęła. To jest też taki problem, że myli się często dwa, oczywiście wiele rzeczy związanych właśnie z tym wolnym handlem czy podróżowaniem swobodnym było korzystne i na pewno wpłynęło na nasz rozwój, ale myli się takie rzeczy jak współwystępowanie zjawisk, a związek przyczynowo-skutkowy. Bo mamy takie kraje jak Norwegia, Szwajcaria, tam Islandia, Liechtenstein, które, uwaga, mało kto sobie zdaje sprawę, nie mówi się o tym, nie należą do Unii Europejskiej, a nie są to jakieś kraje,
które tam... Ale jak można nie należeć do Unii?
No ale nie należą do Unii Europejskiej i raczej nie są krajami tam, które upadły, prawda, nie są Ukrainą i tak dalej. Są oczywiście państwa, które można wskazać, które nie są w Unii Europejskiej i się nie rozwijały, na przykład Ukraina, tylko że Ukraina to jest zupełnie inna mentalność, tam jest taka rosyjska oligarchizacja polityki i Ukraina to jest dość młode państwo, które nie miało, tak jak my już w latach 90. aspiracji do tego, żeby rozwijać się jak na Zachodzie. Przecież Polska najbardziej się rozwijała w latach 90. po ustawie Wilczka. Mieliśmy zawsze aspirację, że chcemy, żeby było tak jak na Zachodzie. Chcieliśmy tego rynku, chcieliśmy budować gospodarkę. Także mamy różne przykłady. Chorwacja na przykład. Chorwacja jest o 10 lat krócej niż my w Unii Europejskiej. My jesteśmy 20 lat. Chorwacja przez 10 lat, jak my byliśmy, nie była w Unii Europejskiej, a też gwałtownie się się rozwijała. Jak weszła do Unii Europejskiej, to już gwałtownego wzrostu nie było, poza wzrostem tam publicznego, długu publicznego, który jest ogromny. Więc widać, że ten rozwój zależy od rozwoju technologii, pewnych cyklów koniunkturalnych i tak dalej, ale niekoniecznie jest powodem bycia w Unii Europejskiej. Za komuny też się mówiło, że dzięki władzy komunistycznej teraz nagle mamy kanalizację, tak? A to nie było dzięki władzy komunistycznej, tylko dzięki temu, że rozwija się technologia i po prostu się rozwijamy. Pytanie, jak byśmy się rozwinęli, gdyby nie te ograniczenia ze strony Unii Europejskiej, które doprowadziły do tego, że na przykład taka Grecja to jest już chyba 38% ma mniejszą gospodarkę niż 15 lat temu.
No widziałem ostatnio program popularno-naukowy Galileo, gdzie pokazywali ciekawe sposoby transportu wśród mieszkańców generalnie Niemiec, ale i Europy. No i pomijając gościa, który musiał z Monachium jeździć do Hamburga 8 godzin w jedną stronę dziennie do pracy, bo stwierdził, że to i tak wychodzi taniej niż przeprowadzić się tam, co już było dość dziwne. To jeszcze był ciekawy mieszkaniec Monachium, który pływał do pracy, wskakiwał rano do rzeki, bo stwierdził, że to po prostu takie już są koszty wszystkiego, że on będzie pływał i to jeszcze zdrowo. No i pytano przechodniów niemieckich, co o tym sądzisz, jak uważasz, tu widzisz tego faceta, on tam płynie i tak dalej w gaciach. No i oni oczywiście, bo ja byłem przekonany, że oni powiedzą, no albo że wariat, albo że spoko, bo zadba o zdrowie i tak dalej, bo płynie codziennie, no i spoko. I oni rzeczywiście mówili, że fajnie, bo dba o zdrowie, ale każdy jeden zapytany człowiek, każdy, obojętnie wiek, płeć i tak dalej, każdy mówił i świetne to jest, że on dzięki temu jest zeroemisyjny, nie wydobywa gazów. Co ci ludzie mają w głowie, myślałem sobie wtedy, jak to oglądałem, ja bym na to w życiu nie wpadł. Że...
Swoją drogą nie mają racji, bo on dużo się męczy tym pływaniem, prawda, więc nie dość, że wydziela dużo CO2, prawda, to jeszcze musi więcej zjeść, więc wydziela coraz więcej metanu, a już się pojawiają głosy, że metan jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż CO2, więc można by dyskutować, ale to rzeczywiście to pokazuje, że no, ale to nie ma co dziwić, patrząc na historię, no, kiedyś mieliśmy jakiś tam kapitalizm, względnie normalny czasy i pojawiła się pewna idea komunistyczna, która zaraziła mnóstwo ludzi i stworzyła taki ruch bolszewików, którzy zaczęli wszystkich wyrzynać po to, żeby zrealizować swoją ideologię. No jest taka książka, idee mają swoje konsekwencje i trzeba to traktować poważnie, dlatego od lat, no bo już 15 lat, czy prawie 20 lat właściwie, bo od najmłodszych lat zajmuję się publicznie polityką, skupiałem się na tym właśnie, żeby przekonywać jak największą grupę ludzi do przeciwnych idei, żeby to zatrzymać.
No bo tego chyba ludzie najbardziej nie rozumieją, a być może nie potrafią się z tym pogodzić, że świat jednak nierówno rozdał, no, że jedni mają wyższy wzrost, inni niższy, jedni mają dwie sprawne ręce, inni niesprawne i ktoś skądinąd chyba, może mając na początku nawet niektórzy pewnie mają czyste intencje, chcąc to jakoś wyrównać, nie rozumieją, że to jest zabawa w Boga.
To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to są dwa problemy. Pierwszy, i to jest bardzo ważne, żeby ludzie to zrozumieli. Pierwszy problem jest taki, że sama idea równości nie wobec prawa, tylko równości między ludźmi faktycznej, że ludzie mają równą ilość szczęścia, bo tak naprawdę do tego się sprowadza cała argumentacja wszystkich socjalistów, lewicowców, tych socjalistów pobożnych, to jest to, że trzeba wyrównywać, dlatego że ludzie muszą mieć równą ilość szczęścia, bo to jest niesprawiedliwe, że ktoś jest szczęśliwszy od drugiego. I po pierwsze, to jest całkowicie niewykonalne, żeby zmierzyć poziom szczęścia. Przecież to nie jest tak, że ktoś, kto zarabia nawet 100 razy więcej od kogoś innego, jest bardziej szczęśliwy. Nie wiadomo. Na przykład może być sytuacja, w której ktoś zarabia ma 10 milionów złotych, tak? Zarabia krocie, a ktoś tam zarabia średnią krajową. No i państwo przychodzi i mówi, o, ty masz tu 10 milionów, zarabiasz dużo, więc damy temu, co zarabia średnią, żeby on ma więcej, bo to jest niesprawiedliwe społecznie, tak? To jest sprawiedliwość społeczna, takie nowe pojęcie. Wiadomo, że to nie jest to samo, co sprawiedliwość, więc trzeba dołączyć społeczne, ale żeby brzmiało dobrze, że to sprawiedliwe. No ale może się za chwilę okazać, że ten człowiek, który ma 10 milionów, na przykład właśnie dostał raka, i za 2 lata umrze, a ten człowiek, który zarabia średnią krajową, żyje zdrowo do starości, dożył wnuków, tej całej radości z wnuków, później może prawnuków i tak dalej. I okazuje się wtedy, że wtedy, kiedy zabrano temu bogatemu i dano tamtemu, pogłębiło się niesprawiedliwość społeczną, jeżeli w ogóle ją uznawać, tak? Więc to jest niemierzalne i nie da się wyrównywać szczęścia, bo on jest niemierzalne i nieprzewidywalne, co się stanie. A druga sprawa jest taka, że nawet jakby się dało to zmierzyć, powiedzmy, to w praktyce próba wyrównywania właśnie jakiegoś statusu nawet materialnego kończy się gorzej dla wszystkich, bo socjalizm w każdej formie, redystrybucja dóbr powoduje, że wszyscy mniej zarabiamy, mniej się rozwija technologia i na tym biedni też mniej korzystają. No to na przykład właściciel takiej korporacji informatycznej polskiej Komar, w której tam w czasie i kawałek po studiach informatycznych pracowałem, on został kiedyś zapytany, czy to jest normalne, że on tutaj te setki milionów zarabia, a ktoś mniej, a on powiedział, że to jest właśnie dobre, bo dzięki temu znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy też będą chcieli tak jak on to zarabiać i będą mieli motywację, żeby budować firmy. A budowanie firmy to jest budowanie gospodarki, budowanie technologii, które ułatwiają ludziom rzeczy, życie, technologii medycznych, które ratują ludziom życie, czy zwiększają komfort życia, tak, ratują zdrowie i tworzenie miejsc pracy dla tych ludzi, którzy akurat nie chcą w ten sposób spędzić życia, czy nie mają odpowiednich zdolności.
No, trzeba przyznać, że tak naprawdę my dzisiaj tutaj rozmawiamy, możemy rozmawiać tylko dlatego, że jakaś amerykańska korporacja sobie kiedyś wymyśliła, że sobie zrobi jakiś portal, na który będzie można wrzucać filmy, więc w jakim sensie, mimo że nie mam jakichś wielkich sympatii wobec akurat tej konkretnie firmy Google, to jednak to jest pierwszy z brzegu przykład, jak to zwykłym ludziom gdzieś tam daleko może dawać większe możliwości.
To prawda, chociaż ja bym tu zaznaczył, że oczywiście w tym momencie jakby system tych korporacji nie jest do końca zdrowy, bo nie żyjemy w świecie wolnego rynku. Niestety żyjemy w świecie interwencjonizmu państwowego, a jak państwo interweniuje w gospodarkę, to wielkie, właśnie to jest kolejny problem. Jak państwo interweniuje w gospodarkę, bo w imię sprawiedliwości społecznej, to na tym znowu korzystają właśnie wielkie korporacje kosztem tych najbiedniejszych. Prawo nasze jest jak pajęczyna, bąk się przyciąga. Ciśnie, ugrzęźnie muszyna, tak? Te wielkie korporacje stać na tabuny prawników, którzy odnajdą się w gąszczu tych przepisów, interwencji, dotacji i tak dalej. Stać na lobbystów, na łapówki, żeby to oni dostali jakieś dotacje, czy wręcz żeby wylobować zmianę prawną, która im będzie sprzyjać i wytnie konkurencję rodzimych tutaj polskich drobnych przedsiębiorców i tak dalej. Więc właśnie ten interwencjonizm państwowy ostatecznie szkodzi tym najbiedniejszym. To Fredro chyba powiedział, że socjalizm równo każdemu nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. To jest po prostu droga donikąd.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. I tu chyba fajne jest zdać sobie sprawę z tego rozróżnienia między kapitalizmem, sensu stricte, który w zasadzie to chyba nigdzie na świecie dzisiaj nie istnieje w takim stuprocentowym przypadku, kontra korporacjonizm właśnie, czyli, tak. Czyli bogowie, lobbyści, ci, którzy tak naprawdę finansują tych wszystkich polityków startujących w Stanach i tak dalej i potem wpływają na to prawo i powodują, że ChatGPT dzisiaj żart o Polakach bez problemu wymyśli, a o Żydach nie wymyśli, bo testowałem osobiście. Także tak to niestety działa. No ale dobra, z drugiej strony, bo ktoś może powiedzieć, dobra, no ale są tacy ludzie, którzy tak obiektywnie, no jest sobie kobieta, zaszła w ciążę, facet, który był dobry, nagle się okazał jednak zły, nie mogła tego przewidzieć, jeszcze dziecko się urodziło niepełnosprawne. Czy na przykład w takim wypadku, a jeżeli tak, to właśnie, to w jakich wypadkach państwo powinno pomagać, w jakich nie powinno? Bo uderzam do tego często powtarzanego w internecie, że owszem, niech każdy ma to, co sobie sam wypracuje i tak dalej, ale na to zawsze jest odpowiedź części ludzi, że no dobra, no ale jednak naprawdę tak to nie działa, bo zawsze to mówicie wy, zdrowi, młodzi, mężczyźni, którzy możecie sobie zapierdzielać, wasze żony siedzą w domach z dziećmi. Nawet często to jest faktycznie słuszny zarzut oparty o jakąś tam rzeczywistość, więc pytanie, w którym momencie państwo, czyli my tak naprawdę jako społeczeństwo powinniśmy komuś pomagać, czy może w ogóle państwo się nie powinno tym zajmować, a tylko fundacje powinny to robić, ale czy to wystarczy?
Jest taka stara zasada biblijna w końcu, kto nie chce pracować, niech też i nie je. Nie kto nie pracuje, niech też nie je, tylko kto nie chce pracować, niech też i nie je. Z tego wynika prosta rzecz. Jeżeli ktoś może pracować. W tym są również osoby z jakąś niepełnosprawnością. Tak? U nas mamy mnóstwo działaczy, którzy są niepełnosprawni. Mamy niewidomego, mamy człowieka na wózku. Oni wykonują różne prace na tyle, na ile mogą. Ale to jest prosta zasada. Jeżeli jest ktoś, komu choroba czy jakaś sytuacja spowodowała, że on rzeczywiście nie jest w stanie siebie utrzymać, tak? To po pierwsze ludzie mogą mu pomóc i im mniej państwo pomaga, nawiasem mówiąc, tym mniejsza jest znieczulica społeczna, bo teraz ludzie mają takie poczucie, ja dałem podatki, państwo niech się nimi zajmie, więc ja już nie będę pomagał. Zresztą w Wielkiej Brytanii za czasów kapitalizmu to tam ilość fundacji, które pomagają charytatywnie, była kilkanaście razy większa niż teraz, a nawet teraz, w czasie tego socjalizmu, nawet teraz, zwróćmy uwagę, przecież państwo wszystkim nie pomoże. No są rzadkie choroby, na które państwo nie jest w stanie zrefundować tam leczenia za 500 000 i wtedy są, przecież mamy mnóstwo zbiórek, które się udają, gdzie ludzie pomagają jednak, tak? To jest oczywiste, że państwo nie jest w stanie tego zrobić. Druga rzecz jest taka, tylko ważne jest właśnie, żeby rzeczywiście pomagać tym, którzy nie mogą sobie poradzić, dlatego że jak będziemy pomagać tym, którzy uważają, że nie mogą, czyli pokazują, że nie mają dochodu, to ja dostanę pieniądze, to zachęca ludzi do tego, żeby nie próbować walczyć z różnymi przeciwnościami. Nie mówię tylko o niepełnosprawności, ale każdy człowiek walczy codziennie ze swoimi różnymi ubytkami, przeciwnościami. Są zdemotywowani i tworzy się cała kasta ludzi, którzy rozumieją nagle, że nie opłaca się pracować, tak jest w wielu przypadkach w Polsce, że nie opłaca się ludziom podjąć pracy, bo oni więcej z różnych socjali wezmą niż pracując. Więc tego nie można robić. A kolejna rzecz jest taka, że nie powinno to robić mechanizm jakiegoś oddalonego od człowieka centralnego państwa, takiego bezdusznego, mechanicznego, który nie widzi tego człowieka, któremu pomaga. Dlatego, że no właśnie to państwo nie jest w stanie rzeczywiście dobrze skierować tej pomocy. Jest wykorzystywany system socjalny przez całą pewną kastę ludzi, dlatego takimi sprawami powinna zajmować się gmina. Gmina jest mała, gmina wie, co się dzieje. Ludzie w gminie wiedzą, kto rzeczywiście potrzebuje pomocy, a kto tutaj idzie na cwaniaka i to może być kontrolowane i wtedy taka pomoc ludziom, którzy rzeczywiście nie mogą sobie sami poradzić, jest jak najbardziej dopuszczalna. To jest też zasada pomocniczości. Natomiast powiedziałeś właśnie a propos ludzi biednych i bogatych, to powiedziałeś o kapitalizmie, że no nie ma nigdzie idealnego kapitalizmu, zwłaszcza teraz. Rzeczywiście w ogóle ideały nie istnieją w przyrodzie, nawet idealne koło nie istnieje w przyrodzie. Kapitalizm idealny też nigdy nie będzie nigdzie funkcjonował, ale należy do niego dążyć, żeby było jak najbliżej tego kapitalizmu. Natomiast mało ludzi sobie zdaje sprawę, że słowo kapitalizm nie pochodzi od słowa kapitał. Pochodzi od słowa kapita przez C z łaciny, czyli głowa. Kapitalizm kojarzy się z wielkimi pieniędzmi, właśnie z tymi korporacjami, wielkim kapitałem. Tymczasem w kapitalizmie, właśnie w przeciwieństwie do socjalizmu i interwencjonizmu, o którym mówiłem, zarabia ten, który ma dobre pomysły, ma rozum, jest pracowity i tworzy coś dobrego dla ludzi i służy ludziom. Bo kapitalizm polega na tym, że jest wolność, wolny rynek, czyli ktoś, żeby zarobił, nie może wylobować jakiejś dotacji czy jakiejś regulacji i tak dalej, tylko musi przekonać ludzi, żeby oni dobrowolnie mu zapłacili za jakąś usługę albo towar. Dobrowolnie. Więc kapitalista jest zmuszony do służenia ludziom, żeby zarobił te miliony. I dlatego kiedyś no, człowiek bogaty to oznaczało coś jednoznacznie dobrego. Bogaty pochodzi od słowa, pochodzi od Boga, tak? A ubogi to ubogatego na garnuszku. Teraz przez ten interwencjonizm, ponieważ ludzie czują, że tu jakby to nie jest tak, że każdy bogaty to jest ten, co się przysłużył, bo można tutaj jakoś przycwaniakować, być, nie wiem, mieć związki z polityką, mieć lobbystów, to teraz ktoś bogaty kojarzy się z kimś podejrzanym, tak? I to znowu źle działa na rozwój gospodarczy, bo to nie jest postrzegane jako jednoznacznie dobre.
No to teraz tak, no bo startujesz w wyborach europarlamentarnych, więc można by zapytać, czemu ktoś reprezentujący, jakby nie było partię nieco eurosceptyczną, chce w tej Unii siedzieć z tymi ludźmi?
No właśnie dlatego. To jest ciekawe, powszechnie stawiane pytanie, skoro wam się nie nie podoba to, co robi Unia, to po co idziecie do Unii? Ja odwrotnie pytam, po co idą do Unii ludzie, którym podoba się wszystko, co Unia robi? Przecież bez nich w tej Unii Unia będzie robiła to samo. Niech się zrzekną, nie startują w tych wyborach. My idziemy tam po to, żeby zablokować rzeczy, które są narzucane Polakom, niekorzystne rzeczy. W tym momencie ja jestem w Sejmie drugą kadencję i w Sejmie lwia część, większość absolutna przytłaczająca ustaw, które przegłosowują posłowie, to jest nic innego niż realizacja dyrektyw Unii Europejskiej. Unia Europejska wchodzi z butami w nasze życie, narzuca nam jako państwu i nam jako ludziom, jak mamy żyć i idziemy tam próbować to blokować, a uniosceptyczne nastroje, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie tam Unia już długo działa, wzrastają, więc liczymy na taką większość czy dużą grupę partii uniosceptycznych, żeby to blokować, a i też nawet jakby się czegoś nie udało od razu zablokować, to nagłaśniać, bo do tej pory ta sytuacja wygląda tak, że my tam posyłamy jakichś europarlamentarzystów, z Konfederacji nikogo tam nie ma i nikt stamtąd nie pisnął słowa przez parę lat, że tu się Zielony Ład szykuje, dyrektywa budynkowa, zakaz samochodów spalinowych, cichutko siedzieli i teraz jak już to wchodzi, bo przecież we Francji dyrektywa budynkowa jest realizowana, już są podatki od samochodów, już PiS wprowadził ustawę o realizującą częściowo dyrektywę wywłaszczeniową i zakaz samochodów spalinowych i wtedy dopiero to wybucha, mimo że my już od 2 lat ostrzegaliśmy o tym, bo dowiedzieliśmy się właśnie, co tam się szykuje.
A czy uważasz, bo zawsze... Przynajmniej ja tak mam, ale myślę, że wielu naszych oglądających też tak mają. Mam taki polityczny defetyzm, że tak jak pojawia się ktoś z ideą, no to tak patrzę radośnie i nawet jeżeli mam możliwość, to i nagłaśniam taką osobę jak dzisiaj poprzez to spotkanie nasze, ale zawsze w tle mi się tli takie właśnie, no dobra, no i co, no a tam siedzą wariaci albo cwaniaki jedni z drugimi, już porozdawane karty, czy ty uważasz, że w ogóle da się tam pojechać i coś zrobić, coś zmienić?
Ja uważam, że się da docelowo. Ja zwracam uwagę, że jak już mówiłem, od 20 lat zajmuję się działalnością publiczną i przez większość tego czasu my zaczynaliśmy od tworzenia partii, o której nie tyle, że ona miała tam na przykład 0,5% w sondażach. Przez wiele lat nawet nie pojawiała się w sondażach. Nikt nas nie zapraszał, próbowano nas zamilczeć. Przez lata pracowaliśmy, budowaliśmy tą partię, przekonywaliśmy na spotkaniach takich, których nie da się nam zakazać po całej Polsce ludzi. Budowaliśmy to, w końcu mieliśmy w sondażach 1% przez jakiś czas, później 2%, 3%. Już wszyscy mówili, że nigdy nie przekroczycie progu, później przekroczyliśmy próg. Teraz mówią, że nigdy nie będziecie więcej mieli niż 5%. Później przekroczyliśmy, mieliśmy 8%, teraz mówią, że nigdy 8% nie przekroczymy, więc powoli, ale wszystko idzie w dobrą stronę. A sprawa przyspiesza, dlatego że to długo trwało oczywiście, ale sprawa unijna bardzo przyspiesza, bo po pierwsze Unia Europejska bardzo przyspieszyła i ludzie zaczynają widzieć, że to, co było abstrakcyjnie przez nas krytykowane, już dotyka ich kieszeni w tym momencie, choćby w cenach prądu, które są niebotyczne, ukrywane tam przez te tarcze, które są z naszych podatków, ale są niebotyczne, a już to ludzie czują, tak? Więc ludzie się orientują, co się dzieje i wzrastają nastroje uniosceptyczne. No, we Francji wygra partia uniosceptyczna. Byłem zresztą na ich zaproszenie w Paryżu i już wstępnie rozmawialiśmy, że w wielu sprawach moglibyśmy tam działać razem. Także ja myślę, że już będziemy mogli coś zrobić, zwłaszcza, że to nagłaśnianie, o którym mówiłem, to nie o to chodzi, żeby po prostu nagłaśnić, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka, tylko chodzi o to, że jednak wiele rzeczy da się zablokować, jeżeli się poinformuje ludzi, wytłumaczy, czym to grozi i narastają protesty w różnych krajach. Na przykład już z tych rzeczy związanych ze zbożem już coś zaczynają się wycofywać, bo są coraz większe protesty, tak? No my kiedyś, jak były lockdowny, to Konfederacja jako jedyna siła to o tym mówiła. Też nie mieliśmy żadnej mocy, żeby coś przegłosowywać. Wszyscy przegłosowywali poza Konfederacją te lockdowny, szczepienia, to wszystko. Ale PiS już chciał wprowadzać obowiązek szczepień na COVID i ponieważ my to nagłaśnialiśmy, PiS sobie zrobił w końcu badanie, że mnóstwo ich wyborców przez nasze nagłośnienie są przeciwko temu i w końcu to zablokowali. Takich przykładów jest wiele. Więc samym gadaniem już wiele rzeczy można załatwić.
Czyli paradoksalnie to, że partie rządzące, obojętnie które tam rządzą aktualnie, nie mają własnego zdania, tylko robią to i mówią to, co im akurat pasuje pod sondaże, To jest po części dobra wiadomość, jeżeli to wykorzystamy na korzyść nagłaśniania właśnie różnych tematów, bo wtedy te tematy wyjdą w sondażach i oni będą...
Ale stąd te moje happeningi, no wiesz, ja mam na przykład, można znaleźć w internecie mnóstwo jakichś moich poważnych, długich wypowiedzi, ja tam filozofię na Uniwersytecie Warszawskim skończyłem, ostatnio miałem taki wykład w ogóle godzinny, filozoficzny, ale to tam obejrzało tam 20 tysięcy ludzi, natomiast jak się zrobi happening, nagłośni się dany problem, ludzie sobie zainteresują, to później coś do nich dochodzi i jak się właśnie przebije tą propagandę, jakoś się przebije z tym przekazem, to później się rzeczywiście realnie wpływa na politykę, mimo że nie ma się realnego głosu w tej arytmetyce parlamentarnej.
No właśnie, bo a propos tych happeningów, to chciałem zapytać Cię o jeden z tych świeższych, słowo świeższy tu nawet pasuje, bo związany z uszkami. Temat jest tak abstrakcyjny z tym, że no bo teoretycznie, oficjalnie według gazet jest w Polsce demokracja, czyli ten pan, który przed nami jedzie na rowerze, może sobie zagłosować albo na ciebie, albo na Róże Tum na przykład. I jego zdanie
wybór
się
jest prosty, no, ale nie dla każdego.
Tak, no ale on ma prawo oddać
ma pojazd zeroemisyjny, więc...
Dokładnie. Więc może głosować na co chce. No i jego zdanie się powinno liczyć tak, jak się niby zlicza na początku. No a tu się okazuje, dla takich laików jak ja, którzy myślą naiwnie potem, że no po prostu dana partia ma tyle procent, to ona ma taki wpływ, ile ma procent. Tak. A potem się okazuje, że jest sobie jakaś zamrażarka i że wy możecie pisać ustawy, a nikt ich nie będzie głosować. Jak to w ogóle jest możliwe w demokracji?
To z tymi, to z tymi głosami to jest jeszcze śmieszniej, czy raczej tragicznie. Bo ja wielokrotnie startowałem w wyborach, dostałem się do Sejmu dopiero 5 lat temu pierwszy raz, ale jak się spojrzy na liczbę głosów, to ja i 5 lat temu w eurowyborach, i 10 lat temu w eurowyborach, i 8 lat temu w wyborach parlamentarnych miałem więcej głosów, dostałem, niż większość posłów do Parlamentu Europejskiego i większość posłów w Sejmie. Więcej głosów. Tak działa ordynacja. Nie jest jedna lista krajowa i kto ma największe poparcie, ten wchodzi, tylko jest ordynacja, która sprzyja właśnie dużym partiom, które mają jeszcze umocowanie pewne medialne, systemowe. I ludzie wchodzą po kilku z listy tych dużych partii, mimo że tam mają czasem po kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy głosów. Ja zawsze zwykle miałem kilkadziesiąt tysięcy głosów, tak? To jest już jedna rzecz, tak? Ale rzeczywiście nawet jak się wchodzi do tego Sejmu, no to tam po prostu liczy się większość, która zawiązała koalicję. No to jest dość naturalne, chociaż nienaturalne jest to, że głosowanie w Sejmie odbywa się tak, że na przykład jest głosowanie, to PiS wymyślił jeszcze w pierwszym roku poprzedniej kadencji jeszcze było normalne głosowanie za budżetem, że tam każdy głosował pojedynczo za każdą poprawką. Wtedy zresztą jak się nie przyjdzie, ja wtedy bym chory, nie przyszedłem na to głosowanie. I to się traci taką ilość głosowań, że później już nigdy się w tej frekwencji nie odbuduje, nawiasem mówiąc, bo tych poprawek jest tam kilkaset czy nawet kilka tysięcy do budżetu. Natomiast PiS wymyślił, jakby to skrócić. Zrobił dwa bloki głosowań. Jeden blok głosowań, czyli jedno głosowanie, dotyczy poprawek PiS-u, a drugie głosowanie dotyczy poprawek opozycji. Czyli była sytuacja taka, że my zgłosiliśmy swoje poprawki do budżetu, partia Razem, czyli antypody Konfederacji, złożyła swoje poprawki do budżetu, czyli my na przykład złożyliśmy, że obniżyć podatki, oni złożyli, że podwyższyć te podatki i teraz jednym głosem mamy zagłosować jednocześnie za ich poprawkami, naszymi, jeszcze trzeciej drogi IPO, bo wtedy PiS rządził, prawda? I dwa głosowania i załatwione głosowanie nad budżetem. To jest fasada demokracji tam, to jest absolutna fasada demokracji. Ta dyskusja tam, my tam w Sejmie tak naprawdę nie mówimy do tych posłów, my mówimy do ludzi, którzy oglądają Sejm, czy później te wycinki z Sejmu, dlatego że ci posłowie, oni nawet jak ich przekonamy, oni zagłosują tak jak szef partii każe. Tam to oni są, większość posłów to są maszynki do głosowania, których nawet większość ludzi nie zna.
To jest w pierwszej sekundzie to jest śmieszne, ale jak się człowiek nad tym zastanowi, to jest to tragiczne. No bo to pokazuje, jak ta demokracja jest wyświechtanym terminem, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. No ale cieszę się, że jest możliwość, że w wielu państwach ten sceptycyzm jest rosnący i może to i dobrze, że faktycznie my widzimy coraz bardziej w naszych portfelach, że coś tu kurczę nie gra z tą całą ideologią. No ale ratunek nadchodzi w postaci imigrantów.
No tak.
Przyjadą, ratują. Może to jest rozwiązanie po prostu. Oni przyjadą, już płyną tak naprawdę i oni, jak wiadomo, miłośnicy naszej kultury, może to bogactwo kulturowe, które tutaj wdrożą, to może to jakoś... Znaczy, jedno jest pewne, bo oni też są eurosceptyczni w zasadzie, można powiedzieć. Tylko trochę inaczej.
Zupełnie inaczej, niestety. Zupełnie inaczej. Znaczy, bo my nie jesteśmy eurosceptyczni, my jesteśmy uniosceptyczni, a oni są eurosceptyczni. No tak. Więc tak. Właściwie na mnie po drodze, bo to raczej Unia niszczy to, co było w Europie fajne, czyli właśnie wolny handel, prawda, wspólnoty i tak dalej. I tak dalej. Ale rzeczywiście z tymi imigrantami to jest sprawa poważna, no bo mamy sytuację, w której znowu zresztą Donald Tusk, który no, zaczyna przebijać Mateusza Morawieckiego w swojej hipokryzji w tym, co mówi. Donald Tusk zagłosował, oni, jego europosłowie, czym się chwali, zagłosowali przeciwko paktowi imigracyjnemu, no ale tych głosów nie wystarczyło i tak miało być, bo przecież no, jakoś nie mamy wystarczająco głosów, żeby uznać się za praworządnych, ale Tusk załatwił w Unii, żeby uznali nas za praworządnych, prawda, bo poklepali nas po plecach, bo nic nas to nie kosztuje, pewnie za to CPK, za tą elektrownię jądrową, żebyśmy nie robili konkurencji. A tutaj nie załatwił, ale zagłosowali przeciw, a jednocześnie mówi Tusk, że będziemy beneficjentami paktu migracyjnego, co już pokazuje ze zwykłej logiki, że kłamie. No, jeżeli mamy być beneficjentem, to trzeba było głosować za. On dobrze wie, że nie będziemy beneficjentem. Zresztą Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, bliski współpracownik Tuska, już nie powiedział, że będziemy beneficjentami, tylko powiedział, że raczej na tym pakcie migracyjnym skorzystamy, a już Marek Sawicki z PSL-u miał na tyle honoru, żeby powiedzieć, że oczywiście relokacja będzie nas obowiązywać, bo argumentacja jest taka, że my przyjęliśmy wielu imigrantów z Ukrainy, tam uchodźców, przecież przyjęliśmy tak wielu ich, tak się o tym mówiło, więc rzeczywiście no to my będziemy deportować, a nie oni do nas, nikt nam nie będzie tu czarnoskórych imigrantów gdzieś tam z Afryki tutaj deportować. Tymczasem wystarczy spojrzeć na liczby, że ta fala, to ona nam w praktyce zostawiła tam 228 tysięcy uchodźców, których moglibyśmy ewentualnie policzyć jako tych imigrantów, chociaż przecież to nie są nielegalni imigranci, tylko uchodźcy, bo to jest rzeczywiście z państwa, które jest za naszą granicą, jest wojna, tak? Ci, którzy tam są w innych krajach, to nie jest ich pierwsza granica, więc nie są żadnymi uchodźcami. No ale 228 tysięcy, tymczasem na przykład w Niemczech, Niemcy przyjęły ponad 2 miliony imigrantów. I uwaga, u nas już się nie przyjmuje, bo już fala wojenna już jest po wszystkim. A Niemcy przyjmują dalej, tak? Hiszpania 1,5 miliona, po 0,5 miliona inne kraje, jak na przykład Włochy czy Francja. Więc oczywiście to my będziemy przyjmować tych imigrantów. Nawet jak policzymy w stosunku do liczby mieszkańców, których mamy w Polsce, to jesteśmy za wieloma krajami, o których byśmy nawet nie pomyśleli, że jesteśmy za nimi. Także no, rzeczywiście czeka nas po prostu relokacja. Albo płacenie 20 tysięcy euro za każdego, którego tu nie upilnujemy, bo będziemy musieli ich tu pilnować w jakichś ośrodkach, obozach, bo oni będą chcieli wrócić do tego wyższego socjalu niemieckiego na przykład.
Jak rozumiem, oczywiście Zachód też nam płaci po 20 tysięcy euro za każdego zablokowanego na naszej wschodniej granicy ciężką pracą polskich pograniczników.
No właśnie, tak? to jest niesamowite, że to jest tak, że oni łamią praworządność, nie dopilnowując, czy regulacje unijne, nie dopilnowując granicy, przyjmują nielegalnych imigrantów, czyli łamią praworządność, robią coś nielegalnego i my mamy za to płacić, a jak my łamiemy, znaczy przekraczamy regulacje unijne i emitujemy CO2, to też my musimy zapłacić, tak? To jest no po prostu, to pokazuje, jak my jesteśmy traktowani w tej Unii Europejskiej i chodzi o to, bo tu nie chodzi o to, żeby wszystko rozwalić, zaorać, wyjść się obrazić, tylko chodzi o to, że żeby negocjować naszą pozycję w Unii Europejskiej, to nie możemy zachowywać się jak politycy niepoważni, którzy mówią, że nigdy nie możemy wyjść z Unii Europejskiej. Chodzi o to, że polityk, który jest nawet najbardziej prounijny, w sensie, że nie wyobraża sobie nigdy świata bez Unii Europejskiej, nie może mówić jako poważny polityk, że nigdy Polska nie wyjdzie z Unii Europejskiej, bo to jest tak, jakby przyjść do pracodawcy na rozmowę o pracę. On mówi, chyba cię przyjmę, to ile ci, ale ile ci musiałbym zapłacić? I my mówimy, wie pan co, nikt inny nie przyjmie mnie do pracy niż pan, a ja tu muszę zostać w tym miasteczku, jeżeli pan mnie nie przyjmie do pracy, to ja umrę z głodu. No to co robi pracodawca? No to jak nie ma pan wyjścia, no to robi pan dwa etaty w jednym i dostaje pan jedzenie i dach nad głową i tyle, no bo więcej nie muszę panu płacić, tak? I my jesteśmy tak traktowani, bo mówimy, my musimy być w Unii, bez was zginiemy, tak? No to prawda, przyjmujcie imigrantów, to tutaj płaćcie za CO2 i tak dalej, tak? Trzeba zacząć traktować poważnie i mówić im, że stawiamy takie warunki, jeżeli chcecie, żebyśmy dalej współpracowali po prostu.
Znaczy twoim zdaniem Unia, no bo rozwiązują te problemy tych butelek i nakrętek i tam słomek i niesamowicie ważne rzeczy, a czy w twojej opinii oni tam w tej Brukseli zauważyli, że wojna trwa na przykład?
No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, znaczy ciekawa, to nie jest ciekawa sprawa, to jest ciekawa absolutnie tragikomiczna, bo tutaj Rafał Trzaskowski robi wrzutkę z jakąś tam pseudoneutralnością w urzędzie, prawda, Unia Europejska tutaj robi te plastikowe słomki, zajmuje się nakrętkami, zajmuje się zakazaniem samochodów spalinowych i tak dalej. Tymczasem my jesteśmy w sytuacji, w której nie tylko wojna trwa za naszą granicą, ale w ogóle narastają rozmaite konflikty. Jesteśmy w sytuacji, w której na przykład Polska, ale tak naprawdę większość krajów Unii Europejskiej jest rozbrojona. No Polska to tragicznie. Mało kto wie na przykład, że PiS kupił w pewnym momencie 20 Hajmarsów. To było takie bardzo rozdmuchane, że tu się zbroimy, prawda? Hajmarsy to są takie wyrzutnie, na których jest 6, takie jakby woziki, na których jest 6 wyrzutni rakiet. I pokazał te 20 Hajmarsów, jakie to mamy wielkie wyrzutnie. Tymczasem kupił do tego amunicji tyle, że wystarczyłoby na dwie salwy tych Hajmarsów. Na dwie salwy. To jest tak zwane kupowanie sprzętu defiladowego, czyli pokażemy na defilacie, że się zbroimy, ale w wojnie to nie ma najmniejszego znaczenia, tak? Wszyscy wiedzą, że jesteśmy rozbrojeni, tylko oni tego nie chcą załatwić. Co więcej, to jest jeszcze gorzej, bo w militariach są takie dwa rodzaje zakupów. Są zakupy spółki i zakupy offsetowe. Chodzi o to, że jak na przykład kupujemy jakiś ciężki sprzęt za 5 miliardów złotych przykładowo, to on de facto nas kosztuje 13 miliardów złotych, bo jest jeszcze coś takiego jak cykl życia sprzętu wojskowego, czyli to, że my musimy później wymieniać części, konserwować, umocnienia wymieniać, naprawiać i tak dalej. Dlatego kupuje się, każde poważne państwo kupuje coś z offsetem, czyli razem z know-how, z technologią, jak wytwarzać do tego części, żeby samemu to naprawić, prawda, żeby wytworzyć amunicję do tego. Dlaczego? Dlatego, że jak kupujemy, na przykład kupiliśmy od Korei Południowej czołgi, no to jeżeli rozpocznie się u nas konflikt, to zwykle tak jest, że konflikty zwykle idą jak domino. Może się okazać, że Korea będzie miała konflikt z Koreą Północną na przykład. I wtedy oni olewają, nie będą nam wysyłać rakiet, bo oni potrzebują i my, czy tam amunicję do tych czołgów, czy nie będą nam naprawiać, bo oni nie mają sił przerobowych, tak? Jesteśmy uzależnieni. Tak było na przykład z migami. My mieliśmy przez lata migi rosyjskie. I ponieważ mieliśmy złe stosunki z Rosją, to Rosja przestała nam dostarczać części zamiennych. I w tych migach było coraz więcej wypadków, aż doszło do tego, że na szkoleniu zginął pilot na szkoleniu Polski, dlatego że katapulta mu nie zadziałała. A dlaczego mu katapulta nie zadziałała? Bo nie mieliśmy części zamiennych, nie mieliśmy know-how i u nas w tokarce zrobili tak na takiego Staszka, prawda, Juska, nie wiem, zrobili na tokarce taki element, który tam był potrzebny i okazało się, że on ze zbyt sztywnego materiału, to było na oko robione i się nie rozpadł w momencie katapulty i zginął pilot. I co wtedy zrobił rząd? Wtedy zrobił rząd to, że nagle trzeba to przykryć, tą aferę, więc kupił F-35 ze Stanów, a ponieważ potrzebował to na gwałt, to kupił znowu spółki, czyli mamy znowu samoloty F-35, do których nie mamy technologii, nie możemy sami wytwarzać broni i tak dalej. Znowu jesteśmy uzależnieni od kolejnego kraju, w ogóle nasza obronność jest uzależniona, więc co to jest za obronność? Zwłaszcza nawet jakby ten kraj chciał, to być może nie będzie mógł nam dostarczać do tego amunicji.
No jest to przerażające i znowu absurdalne tak naprawdę, no bo przecież skoro jesteśmy, jakby nie było, granicą Unii, no to tym bardziej Unii powinno być chyba na rękę, żebyśmy się tu zbroili, chronili granicy i tak dalej.
A na granicy, przepraszam, to tylko dopowiem, bo to mówię o ciężkim sprzęcie, prawda, to jest takie abstrakcyjne, jakieś miliardy złotych, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że żołnierze, którzy bronią teraz granicy z Białorusią, czy patrolują powiedzmy, oni nie, im brakuje śpiworów, brakuje zwykłych hełmów, mało się o tym mówi. Oni nie mają namiotów i robią szałasy z takich jakichś pleksji, folii, takich rzeczy, po prostu jak żule na działce tam siedzą, dlatego że w tak opłakanym stanie jesteśmy, ale teraz najważniejsze to jest, prawda, uśmiechnięta Polska, zielony ład i żebyśmy nie emitowali za dużo CO2. No czekamy na jakieś zeroemisyjne czołgi w takim razie, bo do tego to może dojść, prawda?
Jest to zadziwiające i ciekawe jest to, mam wrażenie, że oni przyjmują tutaj koncepcję Łukaszenki, który opowiada, że nasi pogranicznicy to w ogóle tam strzelają z snajperzy do kobiet i dzieci niewinnych, podrzucają zwłoki po ich stronie i mam wrażenie, że niektórzy polscy celebryci również chyba taką narrację przyjęli w tym temacie i w ogóle ci co bronią naszej granicy, może oni są źli po prostu, może wpuśćmy wszystkich.
No właśnie to jest ciekawe, bo tak było, że ten poseł Sterkowski z Platformy latał tam, gonił się z siatką, gonił się po prostu na łące przy przejściu w lesie z tymi strażnikami. Pani Hartwich z Platformy Obywatelskiej, pani poseł, domagała się, wpuśćmy ich wszystkich, później się sprawdzi, kim oni są, prawda? Poseł Joński czy poseł Szczerba znowu tam domagali się, żeby już w Kabulu im wizy tam wręczać, takie wizy humanitarne. Okazuje się teraz, że 90% to nawet Tusk teraz potwierdził, bo Tusk nagle na kampanię zmienił front, że on tu oczywiście będzie bronił granicy, mimo że wcześniej mówił, że to łajdactwo, ale teraz Tusk nawet potwierdził, że 90% wiz, które mają ci, prawda, biedni imigranci na granicy, to są wizy rosyjskie. I oczywiście wykorzystuje się dzieci do tego, mówi się, no ale tam są kobiety i dzieci. I znowu, to jest wykorzystywanie emocji, albo po prostu kierowanie się emocjami przez polityków, zamiast chłodnego, racjonalnego myślenia. Nawet w interesie tych dzieci kobiet jest, żeby ich nie wpuścić. Dlaczego? Jeżeli ich wpuścimy, czy im pomożemy dlatego, że są kobietami i dziećmi, to jest sygnał kolejny, przecież dlatego robią, sygnał kolejny dla tych przemytników, dla tych, którzy tam robią z tych dzieci i kobiet właśnie tarcze, to jest sygnał, żeby je brać i zachęta też do jakichś kobiet i dzieci, że tym się udało, to wy spróbujcie, może nie utoniecie po drodze, może nie umrzecie z głodu po drodze, może się uda, prawda? Jeżeli się to po prostu zatrzyma, to się skończy temat. I to dotyczy też imigrantów właśnie nie na białoruskiej granicy, ale imigrantów tych z Afryki, którzy tu napierają do Unii Europejskiej. No gdyby nie to, że Niemcy ogłosiły przecież, że herzlich willkommen, chyba tak jest, ja tam lingwistą nie jestem, tak? Herzlich willkommen, prawda? Witamy tu imigrantów, nas zapraszamy. No i zaprosili ich, oni dostali sygnał, że są mile widziani i skończyło się to takim napływem, którego rzeczywiście nie dało się zatrzymać. No i teraz oni chcą dzielić się tym dobrocieństwem z nami.
A czy uważasz, że to jest, bo póki co jeszcze, dopóki do nas nie przyjeżdżają, to jeszcze nie jest to dla nas problem z dużym naciskiem na jeszcze. A czy te kraje, które nawet są sceptyczne jak Francja i faktycznie wygrają wybory, co w zasadzie oni mogą zrobić w tej sytuacji? No bo Paryż już płonie, są ci uchodźcy na ulicach, czy imigranci raczej. Ilość gwałtów drastycznie wzrosła. Na to są optymalne, znaczy obiektywne statystyki, z którymi no nie da się dyskutować albo zwalać na rasizm, no bo to widać bardzo gołym okiem. W Szwecji są strefy, gdzie się nie wjeżdża, gdzie policja nawet się boi wjeżdżać. W wielu innych krajach, w Rotterdamie są strzelaniny, więc no ja jak berety, my chyba tu tak do końca nie chcemy. Ale pytanie, co oni teraz mogą zrobić? Bo Anglia, widziałem, że robi sobie ostatnio takie nowe metody, że wstawia część tych ludzi w samolot i wysyła do Rwandy i mówi, radźcie sobie, macie tu na drogę parę złotych, czy tam funtów. Więc w sensie, czy twoim zdaniem tą Europę da się jeszcze naprawić?
No jest bardzo źle. Swoją drogą to pokazuje pewną bardzo ważną rzecz, bo ja jestem generalnie wolnorynkowcem, jestem takim za państwem minimum, które ma zajmować się obroną bezpieczeństwa, prawda, żeby była przede wszystkim policja, wojsko, która to wszystko chroni, ale to pokazuje bardzo ważną rzecz, że nigdy nie wystarczy wojska, policji do zachowania porządku, jeżeli nie będzie panowała pewna kultura, tak? A tu jest pewne zderzenie kultur i tego się nie przeskoczy. Teraz właśnie, tak jak powiedziałeś, tam już policja nawet nie próbuje wchodzić, bo nie ma sił. Jeżeli duża grupa ludzi uważa, że coś może, tak? A są ludzie, którzy, nie wiem, muzułmanie na przykład czasem mówią, że jak się im powie, że tu jest przecież znak zakaz wjazdu, on mówi, że to jest wasz znak, tak? To nie jest mój znak, bo jestem muzułmaninem. Jak jest taka kultura, jeżeli ludzie nie uznają pewnego porządku, pewnych wartości, to w pewnym momencie to jest nie do opanowania. I rzeczywiście, nawet statystyki francuskiej policji mówią, że 77% gwałtów są dokonywane przez imigrantów. To są niepoprawne polityczne statystyki, no ale statystyki po prostu faktyczne. I teraz premier Francji powiedział, że tu załatwiłem, bo są niezadowoleni, załatwiłem was, zmusiłem Polaków, powiedział nie Polaków, ale te kraje wschodnie, które nie mają tego problemu, żeby do nich relokować tych imigrantów, tak? A jedyne rozwiązanie jest takie, że tak, my mówimy stanowczo, nie ich nie przyjmujemy i wtedy Francja musi zdecydować się na radykalny krok, czyli deportację. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby nielegalnego imigranta po prostu nie deportować i tyle. No. Nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma innego wyjścia. To jest jedyne wyjście, żeby to jakoś zrobić i no, zobaczymy. Na pewno szykuje się teraz duże przesilenie i to jest trochę nasza sytuacja taka korzystna, że oni jako pierwsi to doświadczyli, bo gdyby ludzie nie widzieli tych obrazków w Paryżu, w Niemczech i tak dalej, gdyby tego nie widzieli, to każdy, kto by mówił, że przyjmowanie imigrantów z Afryki ze względów cywilizacyjnych, ze względu na to, jakiego typu ludzie akurat chcą przyjeżdżać i tak dalej, jest niebezpieczne, takie masowe, to by był uznany za jakiś margines tutaj oszołoma i tak dalej, który jest po prostu rasistą. A teraz ludzie to widzą i powszechnie ludzie nie chcą, stąd teraz tutaj Donald Tusk musi się tłumaczyć, że nikt niby w ramach tego paktu migracyjnego do nas nie przyjedzie.
I to przesilenie jest faktycznie tutaj w dobrym momencie teraz. Widziałem takie statystyki, że takie badanie nad rasizmem podobno, to było robione w Niemczech, w Holandii, w paru innych krajach, no i się okazało, dowiedli rasizm, bo faktycznie jak dzwonił w Austrii to też było, jak dzwonili wynająć mieszkanie z ogłoszenia, no i jak się tam nazywał Herman, no to tam 100% właścicieli chciało się spotkać na pokazanie mieszkania i tak dalej, a jak dzwonił Abdullah, to średnio tam 40-50% się chciało spotkać, a 50% mówiło, że sorry, ale no niestety przed chwilą zajęli. I oni oczywiście to tak przedstawili, że patrzcie, jacy rasiści w tej Europie straszni, no ale śmiem twierdzić i ogłosić tu teorię spiskową, że chyba tym ludziom o coś innego mogło chodzić i o pewne skojarzenia z różnymi wydarzeniami z życia codziennego.
Ale to w ogóle powszechnie jest taka propaganda, że stereotypy są jednoznacznie złe. Tymczasem stereotypy to jest pewien racjonalny mechanizm społeczny, tak? Na czym polega stereotyp? Na tym, że jak ja na przykład idę w ciemnej ulicy i widzę, że obok idzie jakiś taki, nie wiem, nerdzik, tutaj jest te duszką, chudziutki, tak? No to raczej się nie spodziewam, czy jakaś dziewczyna po prostu taka normalnie wyglądająca, raczej się nie spodziewam, że wyciągnie tu kosę i mnie zaatakuje i sobie raczej spokojnie idę. A jak widzę, że idzie taki koksu tutaj, tak się buja, prawda, tutaj tatuaże i tak dalej, no to się boję i w pewnym momencie, w pewnym sensie go dyskryminuję, tak? I na wszelki wypadek przechodzę na drugą stronę jezdni. I teraz tak, czy to znaczy, że każdy człowiek, który jest napakowany i ma tatuaże, jest niebezpieczny? Oczywiście nie. Czy to znaczy, że ja uważam, że każdy jest taki i w tym momencie tam szufladkuje ludzi i tak dalej? Oczywiście nie. To jest kwestia pewnego prawdopodobieństwa, tak? To jest pewna kwestia statystyki, doświadczeń życiowych, że prawdopodobieństwo, że to on mnie zaatakuje, jest na tyle wysokie w ciemnej ulicy, że być może ktoś, kto się boi, to przejdzie na wszelki wypadek na drugą stronę ulicy. I to tak samo działa. Dlaczego nie chcą wynajmować? Dlatego, że wiedzą, że prawdopodobieństwo jest takie. I ja rozumiem, że są i ludzie z Afryki, murzyni, muzułmani i tak dalej, jest wielu porządnych, jest wielu, których nie sprawi problemu i oni mogą się czuć nawet pokrzywdzeni, tylko że krzywdę im wyrządza nie człowiek, który się obawia, tylko ludzie, którzy dają mu takie świadectwo i zwiększają prawdopodobieństwo, że on będzie sprawiał takie same problemy. Tak?
No, widziałem nawet ostatnio wywiad z muzułmanką z Londynu, która już tam jest od 30 lat i powiedziała, że to jest straszne, co teraz robią uchodźcy w Anglii, bo stwierdziła, że wtedy to jednak była ta inkorporacja tych ludzi, była bardzo mocna, musieli szybko poznać język, musieli szybko mieć dowód, że pracują. Teraz już tak nie działa i ona sama się boi, można powiedzieć, swoich współbraci w wierze, ale tych nowszych, z nowego importu, że tak powiem. Także no, ciekawa jest to sytuacja, jak to działa i w którą stronę to zmierza.
Ja widziałem taki wywiad, fragment wywiadu, zupełnie nie w kontekście imigrantów, nie w kontekście politycznym, takiego Amerykanina, który mówił, dlaczego on się przeniósł z jakąś tam inwestycją czy startupem do Polski. I on powiedział, że dlatego, że był tu w Polsce w sprawach jakiegoś tam jakiegoś kontraktu czy umowy czy czegoś i zobaczył, że po parku po godzinie 21 biegają kobiety. I on w szoku był i stwierdził, tutaj musi być super bezpiecznie, super fajnie, to musi być kultura, jakieś bezpieczeństwo i stwierdził, że się tu przeniesie, tu będzie robił ten startup. I to mi uświadomiło, jak pięknym na tle tego już, tych już rozwiniętych demokracji, tych najbardziej tolerancyjnych, prawda, nowoczesnych, tych najbardziej postępowych i najbardziej zintegrowanych Unii, jak na tle tych wszystkich państw, pięknym jeszcze krajem jest Polska, tak? Mamy góry, mamy jeziora, mamy morze, mamy mnóstwo zieleni, prawda, bo CO2 jest dużo, więc zieleń się rozwija, prawda. Wiadomo, że rośliny potrzebują CO2. I mamy naprawdę bezpiecznie, mamy najpiękniejsze kobiety, jeśli chodzi o Polki, prawda. Jest pięknie. I mimo to, że mamy ten socjalizm, biurokrację, która utrudnia nam życie, rozwijanie się, ale jest pięknie. I nie spieprzmy tego, tak? Pozwólmy się ludziom rozwijać, ale nie kopiujmy wszystkich błędów, które ta postępowa lewica i ci unijni biurokraci pokazali, że są błędami w tych krajach, które stosują to dużo chętniej niż my i dużo wcześniej zaczęli.
Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których Was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera, można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji, jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę, a ponadto aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji LingoMouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu Twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl. A myślę, że każdy Polak, który nas teraz ogląda, który mieszka w Niemczech, w Anglii, we Francji, no to potwierdzi pewnie w komentarzach, jak tam się w ostatnich latach zmieniło. Spotkałem ostatnio parkę taką, która we Francji zamierzała spędzić resztę życia, bo mieszkają tam od kilkunastu lat, że tam sobie życie ułożyli i tak dalej, ale tym bardziej, gdy ktoś im sugerował, żeby wrócili do Polski, to oni się na początku obawiali, że to niedaleko wojna i tak dalej, no ale właśnie ostatnio, dosłownie miesiąc temu stwierdzili, że tam już jest wojna,
tak.
A tu jest tylko potencjał.
A tutaj jest tylko blisko, tak.
To jest ciekawe, jednocześnie ciekawe jest to, jak daleko sięga ta indoktrynacja, że my myślimy, że my musimy dać wszystko wszystkim, obojętnie skąd przyjdą i po co, a przecież jeżeli taki normalny Europejczyk pojedzie do Dubaju, to on czuje, że tam jest jakby, że to nie jest moje miejsce, że to nie ja tu rządzę, że tu jest wasza kultura, w związku z tym nie wchodzę do meczetu i nie robię burt, bo rozumiem, że nie tylko...
Ale
za
kto?
No w sensie jak taki Polak albo...
Aha, rozumiem,
Europejczyk,
dobrze,
tak?
Dobrze,
odwiedzi Dubaj,
Tak.
Dubajczycy nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć, dobra, my tu będziemy dla was mili i sympatyczni, ale w tle jest cały czas to, że no, zróbcie tu za dużo po swojemu, a nie po naszemu, to zostaniecie zmierzeni po prostu. Jest... I co? Ja się nie czuję, że w związku z tym to jest rasizm. Ale rozumiem, to jest ich kraj, ich kultura, trzeba to uszanować, jak się jest u nich, no nie?
Ale to jest świetny przykład w drugą stronę, bo zapominam o tym, ale to jest świetny przykład, że tu w ogóle nie chodzi o rasizm, rozumiany w ten sposób, że my po prostu, jak ktoś z innej rasy czy innej kultury, to my zupełnie bez sensu go po prostu atakujemy. Ja zwracam uwagę, że w Polsce od wielu, wielu lat jest cała masa Azjatów, w sensie na przykład tam Wietnamczyków, tak? Jest cała masa, którzy cichutko sobie robią swoje biznesy, tak? No teraz im spłonęła duża ta, ale robią sobie te restauracyjki, pracują. No ja nie słyszałem, żeby były jakieś pogromy Wietnamczyków w Polsce, tak? Ludzie chodzą do tych restauracyjek, oni nikomu nie przeszkadzają, robią swoje, pracują i jakoś nikt nie ma z tym problemu, tak? Problem jest wtedy, kiedy ktoś nie rozumie, że jest gościem w czyimś domu i powinien stosować się do zasad tego domu. Niestety no, niektóre kultury czy religie mają wręcz wpisane, że to, że należy narzucać swoją, bo to prawda, są ludzie spoza, to są ci, których trzeba tutaj na siłę, prawda, albo przerobić, albo zdominować, albo po prostu zlikwidować. No i tak to się kończy. Mhm.
No to a propos jeszcze, zmierzając powoli do końca, ale chciałem cię zapytać a propos różnych też pomysłów unijnych, ale nie tylko, bo przecież w Polsce mamy pana Hołownię, który również bardzo popierał pomysł eliminacji gotówki, bo dzięki eliminacji gotówki nasze życie będzie proste, piękne, wszędzie zapłacimy kartą, sympatycznie, doskonale, tylko się cieszyć, czyż nie?
No właściwie to powinniśmy od tego zacząć rozmowę, bo wbrew pozorom to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim, dużo ważniejsza od wszystkiego innego, bo gotówka to jest ostatni bastion wolności, tak? Państwo próbuje nas inwigilować, ograniczać, okradać, ale dzięki gotówce jeszcze mamy jakąś sferę wolności i dlatego oni chcą zlikwidować gotówkę pod różnymi pretekstami, no bo no przypomnę sytuację, jak w Kanadzie były protesty antylockdownowe tych transportowców, tak, którzy przewoźników, to żeby ich poskromić, to po prostu zablokowano im środki na kontach. Gotówka ma właśnie tą zaletę, że po pierwsze państwo nie może inwigilować nas i kontrolować, co, kiedy i za co kupiliśmy. Nie może w każdej chwili, w czasie rzeczywistym nam tu zabrać tych pieniędzy. Da się unikać wielu absurdalnych podatków. Ja na przykład z otwartą przyłbicą i wcześniej jako polityk, teraz jako poseł, mówię otwarcie, że ja popieram unikanie płacenia absurdalnych, niesprawiedliwych podatków jako nieposłuszeństwo obywatelskie i lubię w Polakach to, bo na przykład w Niemczech tak nie jest, tam to Ordnung muss sein, tak, to sąsiad potrafi na drugiego donieść, że ten plastik do szkła, prawda, wrzucił. Natomiast w Polsce paradoksalnie dzięki czasom komuny nauczyliśmy się, że władza państwowa to nie jest wyznacznik wszystkiego, co słuszne i trzeba też jakoś sobie w tej również nowoczesnej komunie radzić. No ale do tego, żeby radzić sobie, to znowu jest potrzebna gotówka, no a dodatkowo no, pewne elementarne bezpieczeństwo. Jeżeli będziemy mieli tylko pieniądz cyfrowy w rozumieniu cyferek na koncie, czy nawet to CBDC, które niestety też zaczyna nawet w Chinach wchodzić, no to jeżeli będzie pieniądz cyfrowy, jeżeli dojdzie do ataku cybernetycznego, to można nagle sparaliżować cały kraj i zablokować nam środki, tak? To jest oczywiste, że powinniśmy walczyć o zachowanie gotówki. To jest ostatni bastion normalności i wolności.
I wtedy jak, to już będą takie czasy, że jak zaproszę na przykład kogoś z Konfederacji na wywiad, to tam komentarz mi napisze Tusk, że teraz przez 30 dni nie masz dostępu do mBanku. Pozdrawiamy. No
tak, ale przecież to CBDC, o którym mówię, bo ja na przykład jestem absolutnym entuzjastą kryptowalut, w sensie w pewnym tam sensie, no na przykład Bitcoina czy Ethereum, tak? No ale w sensie raczej inwestycyjnym, bo jeśli chodzi o użyteczność tego, no to może być różnie z różnych względów, ale CBDC to jest wzięcie tej technologii i upaństwowienie jej, zmonopolizowania. Chodzi o to, żeby móc nawet w tym pieniądzu elektronicznym, w pieniądzu cyfrowym, nawet dawać nam termin ważności wykorzystania środków. I to może teraz brzmieć, że to jakieś teorie spiskowe, no ale kiedyś teorią spiskową to było, że paszporty, prawda, covidowe będą, to w ogóle było jakieś szurstwo, ale zaraz było, prawda? I teraz się a poza tym, jeżeli państwo w tym momencie na przykład drukuje pusty pieniądz, po co? Po to, żeby udawać, że ma na coś pieniądze, zresztą budżet na tym wtedy zarabia więcej podatku i tak dalej, który powoduje inflację, no to mając dostęp do wszystkich naszych pieniędzy i taki wprost dostęp, żeby coś z nimi zrobić, to dużo łatwiej będzie nam na przykład zmusić do tego, żebyśmy jak najszybciej wydali jakieś pieniądze. Teraz się na przykład opodatkowuje nasze oszczędności, co też powoduje, że nie opłaca się ich trzymać i trzeba wydawać, bo oni według tej całej teorii keynesizmu, to tu trzeba stymulować gospodarkę, więc żeby stymulować, to trzeba nas zmusić, żebyśmy więcej wydawali. No to oni będą mogli to po prostu na komputerku robić rzeczywiście tak, dokładnie sobie projektując tą gospodarkę, co zawsze się oczywiście źle kończy.
Co w dodatku wcale nie jest ekologiczne, żeby zmuszać ludzi do szybkiego wydawania pieniędzy, no bo zaczną konsumować, kupować dużo rzeczy niepotrzebnych, przecież jak to tak. Więc dokładnie. Jest to wszystko ciekawe.
No już jeszcze ograniczą nam, co należy kupić. Nawiasem mówiąc, teraz się biorą za Vinted, OLX i to Allegro. Biorą się za to, że jak ktoś będzie częściej niż tam co dwa tygodnie coś sprzedawał, no to będzie musiał założyć firmę prawdopodobnie, żeby podatku PCC nie zapomnieć zapłacić, bo sprzedajemy tutaj rzeczy. A to akurat jest ekologiczne sprzedawanie tych rzeczy i wielokrotne używanie, bo ludzie sobie odsprzedają różne niepotrzebne rzeczy. Na przykład mi się urodziła córka niedawno, no to mamy noworodków często sprzedają te rzeczy, które chwilkę były użyte, prawda, i tak dalej. To jest ekologiczne. Co prawda, ja o tym mówiłem w Sejmie i pani marszałek mnie poprawiła, że ludzie nie, bo ja tam powiedziałem, że przecież ludzie kupują i sprzedają, żeby zaoszczędzić, tak? Ona powiedziała, że nie o to chodzi, że ludzie tylko dla ekologii to robią, tak? Że to nie chodzi o ludzi, że po prostu ludzie wchodzą na ten portal z myślą o planecie, prawda, i to robią. Oczywiście, że tak nie jest, natomiast rzeczywiście przy okazji, jak już mówimy o ekologii, to jest ekologiczne, a oni jednak bardziej w tym momencie są pazerni niż są wariatami, bo utrudniają ludziom ekologię po to, żeby zebrać z nich więcej pieniędzy.
Ja jak berety.
I śmieszno, i straszno.
Tak. Ale na szczęście jeszcze do Orwella chwilę.
Oj, przepraszam. Jest taki ostatni, widziałem takiego mema, widziałem, że Orwell czyta taką książkę rok 2024 i tak. Naprawdę, moim zdaniem już jesteśmy dawno.
Zbliża
Orwell jest,
pewno,
jak to mówią, 100 lat za murzynami. Nie wiem, czy na YouTubie można takie słowa mówić.
No, faktem jest, że jak podczas pandemii czytałem Orwella, to w kontekście tego, co się wtedy działo, to ryło to banie, mówiąc kolokwialnie. Chciałem jeszcze zapytać a propos tej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Jeżeli ktoś chce na ciebie zagłosować, co siłą rzeczy jest w jakimś sensie, mam nadzieję, że wesprę to w tym programie, za który dla disclaimera dodam, że żadnych tutaj deali finansowych nie ma. Zrobiłem to, ponieważ wyczułem
ja
moment...
Ja jestem z Krakowa, przecież za nic bym nie zapłacił.
No właśnie. Czy ja bym musiał zapłacić? Czy za paliwo z Krakowa do Katowic? Okay. No, ale... Więc jakby.
Ja się zgodziłem w ogóle na ten wywiad, bo potrzebuję tutaj z wiecu jadę, żeby nie podwieźć na dworzec po prostu.
No właśnie, Uber. Takiego Ubera to tu jeszcze nie mieli.
Za darmo.
W każdym razie, więc no, dla mnie to jest mój skromny społeczny wkład w ten moment. Sceptyczny wobec szalonych zachowań, więc jako że ja osobiście się w politykę pchać nie zamierzam i nie zazdroszczę nikomu, kto to robi, więc nie zazdroszczę, no ale jak ktoś chce, mówią, że chcącemu nie dzieje się krzywda, no to chociaż mogę wesprzeć, nagłaśniając to. Więc chciałem zapytać, bo wiem, że ta ordynacja jest tak dziwna, że tak naprawdę jeżeli ktoś w Gdańsku głosuje na waszą partię, to on tak naprawdę i tak może spowodować, że ty się dostaniesz.
Tak, to działa, oczywiście, bo... tak, oczywiście mocniejszy głos jest na mnie. Ktoś skorzysta z formularza online, łatwo to zrobić. Przepisze się i na przykład ze Śląska pojedzie do Małopolski, zapraszam na weekend do Krakowa na głosowanie, czy z Podkarpacia. Ale tak, głosowanie w każdym okręgu jest wzmacnianiem listy Konfederacji jako takiej. Także rzeczywiście warto głosować na Konfederację. Jeśli ktoś z mojego powodu, to w każdym miejscu w Polsce.
No ja się nie mogę doczekać tych happeningów i faktycznie wyobrażam to sobie Jakby to było, jakbyś rzeczywiście do Brukseli podjechał tą bryką zeroemisyjną, no, to będzie to
jeżeli niesamowite. Tak, ja tam chcę naprawdę głęboko wjechać w ten budynek, także myślę, że i wtedy sprawdzimy, prawda, czy są naprawdę tak przywiązani do idei, jak mówią, bo powinni mnie wpuścić bardzo głęboko. Mhm.
To jeszcze tylko na koniec zapytam, może tak prywatnie, no bo no jak teraz jesteś posłem, no to dobra, Warszawa, Kraków, są jakieś tam połączenia i tak dalej, można gdzieś to tam na bieżąco. Natomiast przeprowadzka do Brukseli brzmi, znaczy dla mnie jako człowieka, który był w wielu miejscach w Polsce i w Brukseli też był, dla mnie to brzmi strasznie.
Brukselę to jest ogromne poświęcenie.
Ohydne to jest miasto, tak. I czy naprawdę chcesz tam mieszkać?
Nie, za bardzo kocham Kraków i za bardzo lubię Polskę, żeby nagle żyć w Brukseli. Natomiast zwracam uwagę, że połączenie samolotowe z Brukselą to jest podobne jak połączenie pociągowe połączeniem pociągowe z Warszawy. Teraz no, muszę nawet kilkukrotnie w tygodniu czasem jeździć do Warszawy, czasem rzadziej, czasem częściej. Zdarzało mi się dwa razy w ciągu dnia nawet wrócić, więc nie jest to oczywiście wygodne, no ale w pociągu też można pracować, prawda, tak samo jak w samolocie, więc myślę, że jakoś dam radę po prostu tam z doskoku, zwłaszcza, że duża część mojej pracy będzie polegała na tym, żeby znowu zwalczać różne pomysły, czyli je nagłaśniać. Więc tam będę się dowiadywał, co się szykuje, tam wezmę udział w jakichś głosowaniach, będę brał udział w rozmowach z innymi tam partiami z całej Europy, które mają bliskie poglądy nam. Będziemy o to walczyć, a później będę przyjeżdżał do Polski, żeby informować Polaków, co się szykuje, żeby tu wzburzać protesty i wspomagać walkę z tymi absurdami. To o to chodzi.
No to trzymam kciuki, żebyś został naszym tajnym agentem. Ciekawe to jest, że dożyliśmy czasów, kiedy zdroworozsądkowe wypowiedzi są w sumie niszowe.
Jest to
dosyć abstrakcyjne. W podzięce za przyjęcie zaproszenia mam dwa prezenty. Moja książka 48-godzinna doba, ponieważ niewątpliwie już taką marza, a po dostaniu się, miejmy nadzieję, no to będziesz mieć już tym bardziej.
Dziękuję bardzo. Taką. Na pewno przeczytam, zresztą już widziałem, że bardzo znane postacie czytały i doceniały, więc na
cieszy
pewno
mnie,
będzie.
Cieszy mnie to również. No i tablica pamiątkowa.
O,
eksperta.
Właśnie nie miałem jeszcze tablicy rejestracyjnej na,
no właśnie, to tak.
Na flintstonowozie zeroemisyjnym. No to mam, jestem ekspertem od walki o planetę.
I na koniec chciałem cię jeszcze zapytać, jaki jest twój wzór na szczęście?
Wzór na szczęście? Ja uważam, że tak naprawdę w życiu nie jest najważniejsze szczęście wbrew pozorom, tylko poczucie sensu. Z czym wiąże się oczywiście ostatecznie szczęście, ale jeżeli o tym się zapomni, to się zdąży do szczęścia, a nam wtedy podpowiada, co to jest to szczęście, często podpowiadają nam różne namiętności, nie mówię o kontekście seksualnym, bo często teraz tu się wszystko kojarzy z seksem, ale w takim ogólnym, namiętności, czy pewnie jakieś takie pragnienia, których też często takie pragnienia niszczę. I często zdarza się tak, że ktoś właśnie dążąc do tak rozumianego szczęścia, gubi jakieś takie poczucie sensu, czyli czegoś wyższego niż dążenie do pieniędzy, wygody i tak dalej. I w pewnym momencie ma wszystko, ale brakuje mu poczucia sensu i tak naprawdę nie jest szczęśliwy. I ja zwracam uwagę na to, żeby mieć poczucie, że to, co robię, to jest właśnie walka o coś wyższego, co przekracza mnie i moje życie, że na przykład właśnie zostawię planetę, ale w sensie po prostu ten świat lepszym niż go zastałem, zwłaszcza, że no pierwsze dziecko właśnie miesiąc temu mi się urodziło, więc teraz nawet z takich powodów bardzo osobistych chcę zostawić ten świat lepszym niż on jest teraz, czy lepszym niż ma być, jeżeli wszystko pójdzie gorzej.
No myślę, że unijni politycy zawsze zapewnią ci coś, z czym trzeba będzie walczyć. Stety albo niestety, no ale może stety, dlatego że dzięki temu...
Moje życie ma sens.
Także trzymam kciuki. Cieszę się, że mamy w Polsce takich ludzi, bo nie ukrywam, że przez 99,5% mojego życia wątpiłem, że w polityce zobaczę kogokolwiek z ideami, a u was się takie osoby zaczynają wylęgiwać wręcz jak grzyby po deszczu. Mało tego, no akurat w poprzednich wyborach głosowałem na Grzegorza Płaczka, bo był z mojego okręgu i pierwszy raz po wyborach nie czuję się oszukany. Pierwszy raz w życiu. W tym roku 40 urodziny i pierwszy raz w życiu nie czuję się oszukany po wyborach. Także szok.
Dziwne uczucie, prawda?
Dziwne, tak. Jak to? Tyłek nie boli. Także trzymam kciuki. Cieszę się, że mieliśmy okazję pogadać o cholernie ważnych sprawach, jakby nie było, mimo że w zabawny sposób. No i co? Wszystkiego dobrego zatem.
Dziękuję. To była bardzo wartościowa dla mnie miła rozmowa. Bardzo mi było miło i dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca.
Dzięki bardzo i wam również życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowego rozsądku. Cześć.